Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Po raz pierwszy od początku wojny w Gazie Stany Zjednoczone nie zawetowały rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywającej do rozejmu w walkach. W reakcji Izrael odwołał planowane wcześniej spotkanie w Waszyngtonie, co oznacza wstrzymanie przez Waszyngton dyplomatycznej ochrony działań Izraela w Gazie. Czy to zapowiedź głębszego rozłamu między Stanami a Izraelem? Jakie czynniki kształtują obecnie politykę prezydenta Bidena wobec rządu Netanyahu? O tym w raporcie na dziś 27 marca 2024 roku. Raport na dziś to środowe wydanie raportu o stanie świata, programu finansowanego z dobrowolnych składek słuchaczy. To dzięki nim raport jest programem otwartym dla wszystkich do słuchania za darmo. Z serca dziękuję Państwu za ofiarność, a wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Marcin Żyła jest wydawcą tego programu, Chris Wawrzak realizuje dźwięk. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. A moim gościem jest Mateusz Piotrowski, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy Stany Zjednoczone wstrzymały właśnie bezkrytyczną ochronę Izraela, zwłaszcza metod, jakimi prowadzi wojnę w Gazie? Mówimy o ochronie dyplomatycznej, ma się rozumieć.
Nie wydaje mi się, żeby to była wstrzymanie bezkrytycznej ochrony Izraela, ale nie wstrzymanie bezkrytycznej ochrony polityki Netanyahu. Ten rozłam następował i było go widać pomiędzy prezydentem a premierem Netanyahu, ale pewna, jak rozumiem, szala została tutaj przerwana. Wydaje mi się, że administracja Bidena i politycy też Partii Demokratycznej, nawet ci bardziej centrowi, ale wskazują na to, że poparcie Stanów Zjednoczonych na razie dla Izraela się nie zmienia i nic nie wskazuje na to, żeby miało się zmienić. Natomiast dla polityki Netanyahu i jego obecnego rządu zdecydowanie tak.
A jakie opcje ma Waszyngton? To znaczy, no, Waszyngton nie jest w stanie zmienić rządu w Izraelu.
Nie jest.
Mimo wszystko, aż tak to nie.
Nie, chociaż już pojawiło się wezwanie przecież od najwyższego rangą, powiedzmy, amerykańskiego polityka żydowskiego pochodzenia, Chucka Schumera, który wprost powiedział, że Izraelowi należą się wybory i Netanyahu jest jedną z czterech przeszkód dla pokoju w Izraelu i przeciwdziałania właściwie rozwiązaniu dwupaństwowemu, także to jest dość, no tutaj oczywiście...
No ale to jest, powiedzmy sobie szczerze, publicystyka w Izraelu. Codziennie się tego typu wezwania ze strony polityków pojawiają i to nic nie daje.
Tak, tak, oczywiście tutaj jakby to się nie przełoży na żadne działania, chociaż też wskazuje na to, że jeżeli mówimy na przykład o wątpliwościach dotyczących części Partii Demokratycznej wobec poparcia dla Izraela, no to tutaj wychodzi czołowy demokrata w Senacie, bardzo silnie związany z Joe Bidenem, który raczej mu się nie przeciwstawia i też wyraźnie potwierdza, że ten rozłam z Netanyahu jest widoczny nie tylko na linii prezydent-premier, ale też głębiej sięga w partię demokratyczną. Natomiast faktycznie no, możliwości, jeżeli chodzi o politykę wobec Izraela, są ograniczone w tym sensie, że po pierwsze są te działania, które trzeba podejmować ad hoc w związku z trwającą wojną Izraela z Hamasem od pół roku. Ale patrząc na to długoterminowe wsparcie, tutaj niewiele można zmienić. To znaczy nie wydaje mi się, by na ten moment kierunek polityki amerykańskiej zmierzał w stronę, która miałaby odwrócić jakąś tą długoterminową politykę dla Izraela. A mówimy o mniej więcej 4 miliardach dolarów rocznie wsparcia militarnego dla Izraela. Tak to wygląda. No i przede wszystkim poparcia tego politycznego. To znaczy nie wydaje mi się, by Stany Zjednoczone ani za tej, ani za przyszłej administracji, niezależnie czy to będzie kolejna administracja Joe Bidena czy Donalda Trumpa, miała się wycofać z pomysłu tych umów pokojowych z państwami arabskimi, czy dążenia dalej, w sumie teraz flagowego projektu, do układu między Izraelem a Arabią Saudyjską. To wszystko są projekty wykraczające tylko poza tę perspektywę wojny Izraela z Hamasem. I tu oczywiście jest pauza położona na to wszystko, ale nie wydaje mi się, by to się miało zmienić. Także ta polityka jest odrobinę inna.
Czyli my tak naprawdę troszeczkę rozprawiamy o burzy w szklance wody. Raczej na potrzeby medialne, bo jak oglądamy niekiedy sekretarza stanu wzdychającego i krytykującego Izrael i biadolącego nad tym, jak ta wojna jest przez Izrael prowadzona, a prowadzona jest w sposób, który budzi wątpliwości już właściwie prawie wszystkich na świecie. My mamy Gazę na skraju głodu, coraz częstsze doniesienia na temat zbrodni wojennych Izraela, nawet ostatni raport ONZ-owski autorstwa Franceski Albanese, która jest wysłannikiem ONZ do spraw praw człowieka, zarzuca Izraelowi po prostu popełnianie aktów ludobójczych. Izrael oczywiście te oskarżenia odrzuca, przypomina, że jest jedynym krajem na świecie, którego działania są w zasadzie cały czas komentowane, kontrolowane przez ową komisję, którą pani Albanese reprezentuje. Zresztą przypomnieć warto, bo to chyba jest ważne, że punkt 7 agendy Rady zakłada taką stałą kontrolę Izraela i jego działań wobec Palestyńczyków. Nie Chiny są kontrolowane, nie Białoruś, nie Rosja, nie Birma, nie Arabia Saudyjska, nie Egipt, tylko jedyny kraj na świecie, który został wyselekcjonowany do takiej całodziennej, całonocnej kontroli, to jest Izrael. I tutaj trudno się dziwić Izraelowi, że się irytuje na coś takiego.
Oczywiście.
Z drugiej strony właściwie wszyscy, włącznie z największymi sojusznikami, zwracają uwagę, tak nie może być. I ja wracam do tego pytania, czy rzeczywiście Izrael będzie prowadził tą wojnę tak, jak chce, i Amerykanie nic nie mogą zrobić w tej sprawie?
Jeżeli chodzi o wojnę, wydaje mi się, że mogą, tak. To znaczy tutaj absolutnie...
No ale wyobrażalne jest na przykład, wspomniał pan o broni. Dostawy broni rosną od początku wojny.
Tak, tak, na ten moment rosną.
Czy to się może zmienić?
Może się zmienić. Jest inicjatywa, która nie jest mimo wszystko tak ostro przestrzegana, jak mogłoby być. Prezydent Biden wprowadził regulacje wewnętrzne na mocy rozporządzenia prezydenckiego, by upewnić się przed transferami broni. To oczywiście jest szerokie rozporządzenie, ale w obecnej chwili dotyczy tylko Izraela i tak zostało skonstruowane na początku tego roku. By upewnić się przed transferami broni do państw trzecich, iż postępują one w zgodzie z prawem międzynarodowym. Te transfery, które jeszcze mają do Izraela trafić, które będą trafiać broni, powinny już się odbywać w zgodzie z tą regułą. De facto do Departamentu Stanu wpłynął już pierwszy raport dotyczący tego, czy Izrael tego prawa międzynarodowego przestrzega, czy nie. No, nie chcę tutaj wyrokować, ale z całej obserwacji i tego też, co ONZ robi, możemy zakładać, że jednak nie. Natomiast i tu jest ten moment, który zasygnalizowałem, że można by przestrzegać tego prawa, czy tego rozporządzenia prezydenckiego ostrzej. Ten raport jest już w Departamencie Stanu, natomiast do Kongresu zostanie przekazany w dalszym czasie, to znaczy najprawdopodobniej na początku maja, i w tej luce jeszcze, to znaczy zanim ten raport nie trafi do Kongresu, ta broń może płynąć swobodnie. Dopiero to Kongres po zapoznaniu się będzie miał możliwość oprotestowania takich transferów. I to jest półtora miesiąca tak naprawdę, odkąd ten raport trafił do władz USA, a odkąd zostanie przedstawiony Kongresowi. W czasie tego można przekazać dużo broni, albo po prostu uskutecznić wiele, wiele transferów broni. Gdyby chciano tego przestrzegać ciaśniej, wydaje mi się, że można by to zrobić szybciej. Być może ta irytacja związana z polityką Netanyahu wzrastała zbyt wolno i dopiero w ostatnich tygodniach w Białym Domu pojawiło się takie przekonanie o tym, że ten rozłam jest nieodwracalny.
Zakładamy oczywiście, że przynajmniej częściowo motywacje Joe Bidena i jego administracji wynikają z pobudek moralnych, po prostu nie są w stanie znieść tego, co widzimy w Gazie, ale również zapewne wynikają z pobudek politycznych. I może o nich porozmawiamy. Z czego wynika ta zmiana stanowiska, która spowodowała niezawetowanie rezolucji, które zwykle były wetowane przez Stany Zjednoczone?
Państwo tego nie widzicie, ja się uśmiecham tutaj dość szeroko w studio, bo faktycznie oczywiście te pobudki moralne zawsze gdzieś tam są uwzględniane w polityce amerykańskiej, ale tutaj ten kontekst wewnętrznej polityki i tego, że mamy rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych, przebija się bardzo, bardzo mocno. Oczywiście gdybym miał występować w roli rzecznika Białego Domu, to sam fakt, że rezolucja została zawetowana, a nie została odrzucona przez Stany Zjednoczone, w jednej linii jest i wezwanie do tymczasowego wstrzymania ognia, i wypuszczenie sojuszników, to są cele, które...
Zakładników, przepraszam.
To są cele, których Stany Zjednoczone chcą osiągnąć. Jedyne, czego tam brakowało, by Stany Zjednoczone głosowały za, w teorii, tak twierdzi Biały Dom, to jest potępienie Hamasu za atak z 7 października, no i cały szereg działań, właśnie przetrzymywanie zakładników i tak dalej. Stąd brak weta właśnie. Natomiast biorąc pod uwagę, jak zachowują się stali członkowie Rady Bezpieczeństwa, brak weta jest de facto taką dorozumiany jako akceptacja, i stąd właśnie irytacja ze strony Izraela. Natomiast z tych pobudek wewnętrznych, politycznych, wydaje mi się, że oczywiście w Partii Demokratycznej to nie jest absolutnie nowe, że część elektoratu rozjeżdża się z tym takim zero-jedynkowym poparciem dla Izraela. Jest coraz więcej mniejszości arabskiej w Stanach Zjednoczonych, która oczywiście popiera raczej państwa arabskie i sprawę Palestyny, aniżeli Izrael jako taki. Młodzi wyborcy, którzy głosują na skrzydło progresywne Partii Demokratycznej, też mają takie tendencje, plus tendencje antywojenne. To jest inna kwestia i cały ten szereg zachowań nie był niczym nowym, natomiast wydaje mi się, że fala, z jaką zdarzył się Joe Biden, krytyki po tym, po ataku z 7 października i pierwszych tygodniach poparcia, gdzie właściwie przez miesiąc pierwszy, czy półtorej miesiąca nawet, wydaje mi się, to było bezkrytyczne poparcie dla działań Izraela, no jednak zaskoczyło to samego prezydenta, być może mniej, ale jego sztab na pewno i ludzi w Białym Domu na tyle, że wydaje mi się, wpadnięto trochę w panikę, co mamy zamiar dalej zrobić.
Ale skąd ta panika? To znaczy, być może wielu z nas żyje mitologią działań, nie wiem, lobby żydowskiego, czy wpływów zwolenników Izraela, zwłaszcza na politykę demokratów, choć na republikanów również z nieco innego punktu, o czym być może za chwilę porozmawiamy, ale dlaczego Biden musi nagle się liczyć z głosem Arabów?
W niektórych stanach jest to jednak dość istotna mniejszość wyborców, no właśnie przede wszystkim Partii Demokratycznej. Trochę pokazały to prawybory, które były absolutnie nudne, przynajmniej w Partii Demokratycznej, w Partii Republikańskiej też, ale Joe Biden nie miał realnych rywali, więc większość głosów przypadała jemu. A mimo to część wyborców, tutaj flagowy stan to było Michigan, ale w trakcie kilku głosowań, w trakcie Super Wtorku to też się pojawiało, że nawet kilkanaście procent wyborców, które udało się oddać głos w prawyborach, zdecydowało się oddać tak zwany głos niezwiązany na żadnego z kandydatów, aniżeli zagłosować na Joe Bidena. I to była szeroka kampania prowadzona i na ulicach, i w mediach społecznościowych, by nie głosować na Joe Bidena, tylko oddawać ten niezwiązany głos. To nie jest być może wielki problem w tym sensie, że mniejszość arabska i właśnie ci przeciwnicy wojny jako takiej, wysyłania wojsk, to takie szerokie hasła, zamiast głosować na Bidena, zagłosują w listopadzie na Donalda Trumpa, bo raczej nie, to by były skrajne przypadki, ale są też kandydaci niezwiązani, to znaczy kandydaci partii trzecich, albo i nie nawet partii trzecich, bo i partia Zieloni wystawiają oczywiście kandydatkę swoją, będzie Robert Kennedy, który startuje właśnie jako kandydat niezależny. Są też inni kandydaci, na których ten elektorat progresywny mógłby chcieć zagłosować. To nie zmieni wyniku wyborów tak całkowicie pomiędzy szansami między Joe Bidenem a Donaldem Trumpem, ale jeżeli w którymś ze Stanów faktycznie ich pojedynek, powiedzmy, będzie bardzo, bardzo ścisły i któraś grupa zdecyduje się zagłosować w mocno skoordynowany sposób na któregoś z kandydatów spoza tych dwóch, któregoś z trzecich kandydatów, takich możemy nazwać, no może to jakoś wpłynąć na tę sytuację.
To jest ważne, dlatego że naprawdę jest kilka stanów w Stanach Zjednoczonych, gdzie o wyniku wyborczym będzie decydować kilka tysięcy głosów, prawda?
Kilkadziesiąt, a te grupy, o których mówiłem w prawyborach, to było kilkaset, 100 tysięcy, 150 tysięcy wyborców. Ci ludzie mogą też po prostu nie pójść w listopadzie zagłosować i to też będzie miało swoje znaczenie.
Wracam do tematu krytyki Izraela od strony wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych. Mówi się bardzo często o głosach Żydów amerykańskich. Powiedzmy sobie szczerze, to jest bardzo nieliczna grupa, tak? Mhm. To jest 2%, o ile się nie mylę, ludności w Stanach Zjednoczonych. Równocześnie zwracając uwagę na ich wpływy, to, że ktoś jest Żydem amerykańskim, to nie znaczy, że automatycznie, że wspiera państwo Izrael, a z pewnością nie znaczy automatycznie, że wspiera to, co Izrael w tej chwili robi w Gazie, prawda?
Ja bym nawet powiedział, że to częściej takiej patrząc nowożytnej, powiedzmy, historii 30 lat wstecz, to częściej wychodziło tak, że ci amerykańscy Żydzi nie wspierali tych skrajnych działań Izraela, a szczególnie w okresie, kiedy premierem Izraela akurat był przypadkowo Netanyahu. Jakoś tak to się pokrywało, że często to się spotykało z krytyką. Nie mieli oni takiego zrozumienia. Być może to wynika z różnicy percepcji. Oni są w Stanach Zjednoczonych, inaczej postrzegają politykę swojego państwa Izrael, niż będąc na miejscu. Niż ci Żydzi, którzy faktycznie mieszkają w Izraelu i postrzegają inaczej i swoją ojczyznę i przede wszystkim zagrożenia dla swojego życia. Tym niemniej, no faktycznie to nie jest tak absolutnie, że każdy amerykański Żyd będzie popierał Izrael, zupełnie nie.
A jak to wygląda po drugiej stronie? To znaczy, czy w przypadku kampanii Trumpa on będzie bezkrytycznie wspierał Izrael, czy w ogóle będzie się wypowiadał na ten temat?
Wydaje mi się, że będzie się wypowiadał. To już nawet słyszymy pierwsze wypowiedzi. Powiem tylko tak, Partia Republikańska raczej stoi murem za Izraelem. I nawet po tych ostatnich wypowiedziach, czy to Chucka Schumera, demokraty, czy nawet po tym wecie w ONZ-cie, republikanie krytykowali działania demokratów, krytykowali działania administracji Bidena jako naiwne, głupie, takie cytaty padały. Natomiast Donald Trump pojawił się kilka dni temu ze stwierdzeniem, dość z perspektywy wyborczej ciekawym, nie wiem, czy to ktoś mu podpowiada takie myśli, czy to jest jego własna analiza, nie będę się kusił tutaj na wniosek. Natomiast, że Izrael teraz pod rządami Netanyahu zmierza w niebezpieczną stronę i traci poparcie międzynarodowe bardzo wyraźnie i nie widać szans na to, żeby ten trend został odwrócony. Potrzebne jest gdzieś zastopowanie, nie wskazując wprost na Netanyahu, ale tu też jest jeden ciekawy element. Trump ma za złe Netanyahu to, że w pewnym sensie zdradził jako polityk. To znaczy Trump w okresie swojej prezydentury przyniósł piękne prezenty Netanyahu. Przeniósł ambasadę amerykańską do Jerozolimy, co miało ogromne znaczenie. Przymykał oko na osadnictwo w zachodnim brzegu. Liczył, że po 2020, po wyborach, które Donald Trump twierdzi, że wygrał, podobnie tak jak Viktor Orban, że Netanyahu też zostanie przy Donaldzie Trumpie, że oficjalnie powie, że to jest kandydat, który wygrał te wybory. To się nie stało i rzeczy, które można było usłyszeć z Waszyngtonu, to jest personalna zadra w sercu Donalda Trumpa. Także zastanawiam się, na ile to jest czysta analiza z polityki zagranicznej wychodząca, a na ile to jest też retoryka mająca, że tak powiem, wbić szpilę obecnemu premierowi Izraela. Tym niemniej jest to wypowiedź drastycznie, powiedziałbym, inna niż w większości polityków Partii Republikańskiej, przynajmniej na ten moment.
Mieliśmy niedawno wizytę Benny Gantza w Stanach Zjednoczonych, wizytę, która nie została zaaprobowana przez premiera Netanyahu, co nie zmieniło faktu, że został on przyjęty przez najwyższych rangą polityków amerykańskich. No, Ameryka jest znana z tego, że potrafi mieszać w sprawach wewnętrznych różnych krajów. I być może warto zadać znowu to pytanie, czy możliwa jest sytuacja, w której Amerykanie zaczną grać na zmianę rządu Netanyahu?
Moim zdaniem delikatnie to się już odbywa. Poprzez tą presję społeczną, tłumaczenie też amerykańskiej oczywiście opinii publicznej, ale poniekąd te wiadomości wypływają na zewnątrz i słyszą je wszyscy, w tym też obywatele Izraela. I ta wypowiedź Chucka Schumera, dodam do tej wizyty też, oczywiście ta wizyta, którą Netanyahu zapowiadał z ludźmi, została odwołana, ale osobna wizyta zapowiedziana wcześniej obecnego ministra obrony w Waszyngtonie się odbyła. I to jest człowiek oczywiście z rządu Netanyahu, minister obrony, ale jeden z rywali Netanyahu wewnątrz partii. Także tutaj też rozmowy raczej dotyczące planów wojennych, rozumiem, ale pewnie nie tylko, dalej się odbywały. I to wszystko biorąc pod uwagę, nie wydaje mi się, żeby Joe Biden chciał naciskać na Izrael tylko z mównicy w Białym Domu, czy wykorzystując do tego przemówienia w Kongresie, ale jednak każdą okoliczność, która się nadarza, by pokazać, że ten rozłam pomiędzy polityką Stanów Zjednoczonych a obecną polityką właśnie Izraela, ale pod rządami Netanyahu, jest na tyle duża, iż nie zmierza w żadną konstruktywną stronę. I wydaje mi się, że oczywiście na razie to wszystko wydaje mi się bardzo, bardzo miękkie, ale jeżeli dojdzie do przekroczenia tej pierwszej na razie zakreślonej przez amerykańską administrację czerwonej linii, czyli do posunięcia inwazji Izraela w Gazie. No to
czyli do ataku na miasto Rafah.
Tak, dokładnie. Coś, co przynajmniej w retoryce amerykańskiej administracji jest absolutnie nie do przyjęcia.
A co Netanyahu zapowiada? Zrobimy to z Amerykanami albo bez nich.
Dokładnie tak. Szczególnie ta retoryka jeszcze została wzmocniona po głosowaniu Rady Bezpieczeństwa. Jeżeli do tego dojdzie, a wszystko wskazuje na to, że może dojść, te naciski ze strony Stanów Zjednoczonych na to, by ta polityka się zmieniła, wewnętrzna oczywiście izraelska, by jednak jakoś doprowadzić do wyborów, przekonać izraelskich wyborców poprzez być może tych amerykańskich Żydów, wydaje mi się, że wówczas wzrośnie. Być może będzie to powiązane z tym, że w jakiś sposób administracja będzie próbowała wstrzymać te transfery uzbrojenia, krótkoterminowe przynajmniej, bo o tym może decydować. Długoterminowo potrzebowałaby zgody obu izb Kongresu. Tutaj republikanów się nie uda pozyskać do tego celu i być może wszystko to składając do kupy uda się wymusić inną percepcję izraelskiego społeczeństwa na to, by zmieniła swój rząd.
Dziękuję bardzo. Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem Raportu na Dziś.
Dziękuję uprzejmie.
I to już prawie wszystko w tym wydaniu Raportu na Dziś. Zachęcam do słuchania wszystkich naszych programów. W tym tygodniu świątecznym może będzie trochę więcej czasu podczas siekania warzyw na sałatkę i wypiekania ciast. Od wczoraj dostępna dla Państwa rozmowa Agaty Kasprolewicz z Barbarą King-Solver na temat jej niezwykłej książki Demon Copperhead. Ameryka z zupełnie innej perspektywy niż Nowy Jork i Waszyngton. Bardzo Państwu polecam ten najnowszy odcinek raportu o książkach. W Wielką Sobotę, jak zwykle, nasz specjalny program wielkanocny. Także zapraszam na spotkanie z gościem, którego Państwo cenią i znają całkiem nieźle. Wszystkie odcinki raportu powstają dzięki Państwu. Z serca dziękuję za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu, firma doradcza Crido, Galmet, polskie pompy ciepła, sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster. Marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play. Transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Estspipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka. MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych ODO24.pl. Firma logistyczna OSTSPED.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tiksto.pl. Niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.